Nie będę obiecywał, że fizyka jest w stanie wyjaśnić te układy. Bardziej mam takie praktyczne podejście, że ja się staram zrozumieć tempo tych zmian ewolucyjnych. Jak fizyka ogranicza ewolucję z góry.
Radio naukowe.
Pogranicze fizyki i biologii. Na takie tereny naukowe zapraszamy w tym odcinku. Będzie o pionierskich badaniach, o brutalnym mikroświecie i o zderzeniach, bo fizycy zderzać uwielbiają. Mój gość zderza jednak nie cząstki, a żywe bakterie. Sprawa jest poważna, bo to od fizyki tych biokontaktów zależy m.in. jak szybko bakterie przekazują sobie wzajemnie, ujmijmy to, super umiejętności. Nazywam się Karolina Głowacka, to jest Radio Naukowe, podcast pełen wiedzy. Działamy dzięki społeczności naszych patronek i patronów. Jeśli słuchasz nas regularnie, może do nich dołączysz? Zajrzyj na patronite.pl/radionaukowe. Bardzo dziękuję. Przed nami odcinek numer 316. Zaczynamy.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Doktor Jonasz Słomka zawitał do studia Radia Naukowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Laboratorium Biokontaktów. Myśmy sobie przed rozmową wcześniej prywatnie pogadali sporo o tym, czym się pan zajmuje, i ja się tak zastanawiam, co pan odpowiada na imprezach, kiedy pana pytają, co pan robi w pracy?
To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że jeżeli mam na to 10 sekund, to po prostu odpowiadam, że pracuję gdzieś trochę nad fizyką, trochę nad biologią. Tak naprawdę do pewnego momentu w swojej karierze naukowej byłem teoretykiem, takim matematykiem stosowanym, fizykiem teoretycznym, a od kilku lat troszeczkę się przebranżowiłem i zacząłem prowadzić takie naprawdę interdyscyplinarne badania na przecięciu biologii i fizyki. Jak już chcę tak zapunktować, to się chwalę, że moja grupa rozwija zderzacze komórkowe, czyli takie instrumenty, dzięki którym możemy kontrolować tempo spotkań komórkowych.
A to doskonałe, czyli jeśli na przykład nie chce pan kontynuować tej rozmowy, bo ktoś jest nudnawy, to może pan po prostu powiedzieć, a ja tam jakaś matematyka, fizyka, no i ludzie
zawsze
uciekają,
można się wybronić w ten sposób, że się przedstawiam jako matematyk stosowany i wtedy jest spokój.
Dobrze, bo to, co jest właśnie fascynujące w pana pracy, przynajmniej z mojej perspektywy, ale jestem przekonana, że naszych słuchaczy też, to, że pracuje pan na styku fizyki i biologii. Oczywiście opowiada się, że w nauce ważna jest ta interdyscyplinarność, ale ja jestem ciekawa, na ile jest to rzecz obecna w praktyce. Krótko mówiąc, czy w świecie nauki, podobnie jak w edukacji, mamy ten silny podział, taki mentalny, że te światy są niejako osobne. Fizyka rządzi się swoimi prawami, a biologia rządzi się swoimi prawami. Czy nauka jednak zauważa, że żyjemy przecież wszyscy w jednym świecie?
Świetne pytanie. Zauważa coraz bardziej. Myślę, że taki przekrój przez cały świat takiej globalnej nauki wygląda tak, że są wydziały fizyki, są wydziały biologii, one mają się świetnie, ale już nie od wczoraj, już myślę, że to można liczyć nawet w dekadach, pojawiają się takie grupy badawcze i na jednych, i na drugich wydziałach, które próbują łączyć te dwie dziedziny. To już nie jest zaskoczenie, że takie grupy się pojawiają. Już od dłuższego czasu też projektuje się instytuty badawcze właśnie z myślą o takich interdyscyplinarnych badaniach. Tak na przykład na wydziale na Uniwersytecie Warszawskim, to co mi przychodzi na myśl, to jest Centrum Nowoczesnych Technologii na kampusie Ochota, tak, który fizycznie dosłownie sąsiaduje z Wydziałem Fizyki i Wydziałem Biologii, i tam są grupy badawcze z bardzo różnych dziedzin. Są fizycy kwantowi, są biolodzy, którzy zajmują się algami, także projektuje się instytuty badawcze z myślą właśnie o interdyscyplinarnych badaniach. Jeden z takich przykładów jakby światowej klasy Instytutu Biomedycznego, z którym miałem kontakt w swojej karierze, to jest Instytut Broad w stanie Massachusetts w USA. To jest instytut badawczy zafiliowany z Harvardem i z MIT w Cambridge. Prawda jest taka, że tam pracują biolodzy, fizycy, matematycy, informatycy, inżynierowie w jednym instytucie i robią tam swoje kariery. Chyba najlepszym przykładem jest sam współtwórca i wieloletni dyrektor tego instytutu, Eric Lander, który jest światowej klasy biologiem. Jedna z czołowych postaci w tym wielkim projekcie Human Genome Project, który 20 kilku lat temu zasłynął tym, że zeskanował cały ludzki genom po raz pierwszy. No i właśnie Eric Lander był chyba pierwszym autorem tej olbrzymiej pracy, która się ukazała w Nature na początku lat 2000. No ale on sam doktorat robił z matematyki, z takiej hardkorowej matmy, jakiejś topologii algebraicznej albo teorii liczb.
O, także ten to dopiero mógł na imprezach.
Tak, tak, dokładnie. Ale do pewnego momentu to naprawdę był taki z krwi i kości matematyk, który w którymś momencie się przebranżowił, no i prowadził współzałożył jeden z najważniejszych instytutów biologicznych na świecie, tak? Także tak, wydziały fizyki mają się dobrze, fizycy mają się dobrze, fizyka szybko pączkuje, są nowe dziedziny fizyki, one się rozwijają jak taki organizm ewolucyjny, co chwilę coś tam pączkuje, pojawiają się nowe podziedziny fizyki, nowe podziedziny biologii, ale też to przecięcie tych dwóch dziedzin ma się dobrze i ma się coraz lepiej. To widać też właśnie po tych nowych poddziedzinach fizyki, które się rozwijają, tak? Jak fizyka miękkich materii, czy fizyka aktywnej materii tak zwanej, która jest tak naprawdę poddziedziną fizyki skondensowanej materii, taka poddziedzina, która się rozwinęła w ciągu ostatnich 20 kilku lat, która tak naprawdę idzie częściowo do biologii, szukać tam inspiracji, do nowych materiałów, sobie potem wraca do fizyki, tam już stosuje czysto metody fizyczne do analizy tych takich nowych materiałów. Czyli tak naprawdę fizyka szuka inspiracji w biologii, sobie potem wraca do fizyki, robi fizykę, ale mamy całe spektrum takich podziedzin, które mniej lub bardziej są bliżej fizyki, bliżej biologii. Ja się staram być coraz bardziej pośrodku, a być może nawet trochę bliżej biologii niż samej fizyki.
No to jakie pytania można zadać, stając właśnie na pograniczu fizyki i biologii naukowej?
Tak, jeżeli chcemy zostać bliżej fizyki, to właśnie powiedzmy, biologia dostarcza takich inspiracji dla de facto nowych materiałów. Kiedy się tym zajmowałem, modelowałem matematycznie tak zwane płyny aktywne, już się tym nie zajmuję. Myślę, że to przecięcie się bierze też stąd, że po prostu biologia stała się taką nie tylko nauką opisową, ale już możemy przypisywać liczby, możemy starać się tworzyć modele matematyczne, które zjawiska biologiczne będą mniej lub bardziej dokładnie opisywały. Mhm, tak?
Czyli biolodzy to już nie są ludzie z notatnikami, z notesami gdzieś tam w puszczy.
Wciąż też, są, tak? Ale już nie tylko. Tak?
Bo jest i genetyka, mikrobiologia, to wszystko ma
dokładnie
znaczenie.
Genetyka to są jakby dużo ilości danych i to można analizować z punktu widzenia właśnie big data, tak? Czyli tam na pewno pracę mogą znaleźć informatycy. Mogą też znaleźć pracę inżynierowie, którzy na przykład, nie wiem, budują jakieś digitalne modele organów, tak? Wiem, że są takie prace, że ktoś na przykład próbuje symulować bicie serca po to, żeby lepiej zrozumieć układ krążenia w człowieku i domyślam się, że to ma jakieś ważne implikacje dla diagnostyki czy dla interwencji medycznej w celu radzenia sobie z chorobami układu krążenia. To się nazywa digital twins, tak? Czyli takie digitalne kuzyny prawdziwych organów. Także możemy sobie jakby zasymulować bicie całego serca i zrozumieć, jak krew przepływa przez te różne komary, żeby pewnie lepiej zrozumieć właśnie, co wpływa na krążenie krwi.
Kiedyś gościłam tutaj w studiu Radia Naukowego jedną panią profesor, bioinformatyczkę i pytałam o to, czy nie można by zasymulować całego człowieka, tak wszystko naraz, żeby na przykład zrobić, tak jak pan mówi, tych bliźniaków cyfrowych, tak. I bliźniaka cyfrowego model człowieka i bliźniaka cyfrowego model na przykład leku i wlewamy i sprawdzamy, co się dzieje, ale powiedziała, że to jest zbyt skomplikowane, że ludzki organizm jest jednak tak złożony, że no nie da rady.
To jest zbyt skomplikowane, to prawda, ale ta granica tego, co jest możliwe do odtworzenia cyfrowo, wciąż się przesuwa, tak? Także te granice wciąż się zacierają i dlatego właśnie powstają te interdyscyplinarne studia, gdzie i fizycy, i informatycy, i matematycy, i biolodzy mogą się czegoś od siebie nauczyć.
A jakie pan sobie stawia główne pytania?
Myślę, że to, co definiuje mnie i moją grupę, te badania, które prowadziliśmy przez ostatnie kilka lat, to można by tak podsumować jednym zdaniem, że staramy się zrozumieć procesy biologiczne zależne od kontaktu. I staramy się zrozumieć, jak fizyka kontroluje tempo spotkań komórkowych, jak to wpływa na jakiś proces biologiczny. I tutaj przykładów można mnożyć, a właściwie teraz to ciężko by mi było znaleźć jakąś interakcję biologiczną, która nie zależy od kontaktu, więc ja teraz wszędzie widzę jakiś kontakt komórkowy. Z punktu widzenia mojej własnej kariery, to ta przygoda zaczęła się od takiego problemu agregacji sinic w oceanach, tworzenia się agregatów tych sinic. Sinice to są takie małe bakterie, które żyją sobie w ośrodkach wodnych. No one są istotne z wielu powodów. Ja konkretnie skupiałem się na takiej sinicy, co się nazywa trichodesmium. To był okres mojej kariery po doktoracie, jak poszedłem na staż doktorski do takiej właśnie interdyscyplinarnej grupy profesora Romana Stokera na Politechnice Curyskiej i tam przyszedłem właśnie jako taki gość, matematyk stosowany, fizyk, teoretyk, żeby modelować takie procesy biologiczne. Prawda? To był taki pierwszy kontakt z taką prawdziwie interdyscyplinarną grupą badawczą i natychmiast spotkałem się z takim ciekawym problemem, że istnieje taka sinica, trichodesmium się nazywa. Te sinice kolonizują globalne, tropikalne i subtropikalne oceany, prawda? I one są ciekawe, bo one nie tylko potrafią przeprowadzać proces fotosyntezy, czyli wiązać tam CO2 z powietrza i zamieniać to na cukry przy użyciu energii słonecznej, ale również potrafią wiązać azot rozpuszczony w wodzie, dzięki czemu tak naprawdę są takimi użyźniaczami życia oceanicznego, bo życie bez związków azotowych nie jest w stanie funkcjonować, a taki azot N2 rozpuszczony w wodzie, on jest niedostępny biologicznie. Te dwa atomy azotu są zbyt mocno ze sobą związane i większość organizmów nie potrafi po prostu przyswoić takiego azotu, więc potrzebny jest ten krok pomiędzy i to są te sinice, które mają takie wyspecjalizowane enzymy, które tą reakcję biochemiczną są w stanie przeprowadzać. Są w stanie wziąć ten właśnie rozpuszczony N2, ten azot z wody i zamienić go na amoniak, przez to tak naprawdę to są tacy mali rolnicy, którzy użyźniają tak naprawdę całe życie oceaniczne w tych globalnych, tropikalnych i subtropikalnych rejonach. No i one są jeszcze ciekawe z wielu różnych powodów. Ludzie, ekolodzy tak naprawdę, biolodzy, ekolodzy zastanawiali się, jak one są w stanie przetrwać w tych takich środowiskach, które są trudne do przetrwania, bo tam jest właśnie mało składników odżywczych. Ja mówię o rejonach oceanów, które są daleko od lądu. Są takie trochę takie pustynie, że tam niewiele się dzieje, niewiele jest życia i te właśnie sinice podtrzymują to życie, ale jak one same są w stanie przetrwać? No właśnie jeden powód jest taki, że właśnie potrafią wiązać azot i potrafią robić fotosyntezę, więc tak naprawdę same potrafią sobie fajnie radzić w takim środowisku, gdzie są tylko związki nieorganiczne, tak? Czyli są jakby podstawą piramidy żywieniowej de facto, ale też potrafią właśnie gromadzić się te agregaty, potrafią albo zżyć jakie pojedyncze filamenty, takie pręciki, albo jako agregaty złożone z tych prętów. Czasami one chcą być oddzielnie po to, żeby na przykład zmaksymalizować ilość światła, która na nie pada, a czasami chcą się zebrać taki agregat, bo ten agregat potrafi w ogóle zmieniać swoją wyporność, więc trochę jak łódź podwodna potrafi się zanurzyć na pewną głębokość, a potem wrócić do powierzchni. I to one chyba robią po to, żeby właśnie mieć dostęp do słońca przy powierzchni, a zdobywać fosfor z tak zwanej fosfokliny, trochę głębiej w oceanie jest więcej fosforu i one stamtąd go mogą zabrać, więc one sobie robią taką dzienną wędrówkę góra-dół po to, żeby w jednym miejscu zbierać fosfor, w innym miejscu robić fotosyntezę, więc to są takie malutkie organizmy.
Ale co one tak intencjonalnie?
No tak wyewoluowały w tym kierunku, żeby być w stanie przetrwać w tego typu właśnie środowisku.
Nie, ale jak pan mówi o tym krążeniu, to jest ciekawe, że jakby one tak sobie pakowały się i idziemy teraz po jedną rzecz i idziemy
dokładnie tak,
po drugą.
Dokładnie tak, że jak są przy powierzchni, to potrafią zrobić taką małą biochemię w swoim środku, że potrafią się stać cięższe niż woda, więc opadają, a jak już tam sobie zbiorą to, co mają sobie zebrać na głębokości, to mają takie wyspecjalizowane pęcherzyki powietrza, które potrafią się jakby rozszerzyć i jakby wracają z powrotem na górę. Do czego zmierzam, to jest to, że właśnie te pojedyncze cyanobakterie wyglądają jak takie małe właśnie pręciki. One mają mniej więcej milimetr długości i 10 mikronów szerokości, czyli ledwo co je widać gołym okiem. Właściwie to, jak się ma taką próbkę z bakteriami, to trzeba tak patrzeć pod światło. Jeszcze je czasami można dojrzeć, tak? Czyli takie malunkie
pręciki. Straszliwie wydłużone.
Straszliwie wydłużone, dokładnie. Czyli jakbyśmy sobie chcieli to przeskalować do takiej skali kuchennej, powinniśmy sobie wyobrażać makaron spaghetti. Mniej więcej to jest dobra reprezentacja. Te cyanobakterie sobie żyją albo jako takie pojedyncze pręciki, zanurzone gdzieś w toni morskiej, albo potrafią się zgromadzić w agregat, tak jeszcze ładnie poukładane, w taką wiązkę na przykład, nie? Tak zaczęła się moja przygoda z biozderzeniami, bo jedno z moich pierwszych zadań w tej nowej grupie badawczej było oszacować właśnie tempo tej agregacji, prawda? No taki fajny problem fizyczny. Wyobrażamy sobie na początku takie duże akwarium, w którym są takie pojedyncze pręciki i one teraz próbują się jakoś spotkać, żeby stworzyć ten agregat. I ile będziemy czekać na to, żeby one mogły się spotkać i stworzyć ten agregat? Jakby minutę, 5 minut, tydzień, czy może pół roku, tak? Bo może to jest tak, że one się nie gromadzą w te agregaty, tylko tak naprawdę te agregaty, które obserwujemy, to one są bardziej trochę jak biofilmy bakteryjne, czyli jeden pręcik się dzieli, komórka córka zostaje przy matce, ten proces następuje i tak naprawdę agregat, który widzimy, to jest jedna wielka rodzina, babcia i kolejne pokolenia komórkowe, to tak naprawdę nie pochodzi z zderzeń między pojedynczymi pręcikami, tylko tak naprawdę agregat, który obserwujemy, jak idziemy sobie wyłowić takie agregaty z toni morskiej, to jest to samo pokolenie, ta jedna wielka rodzina. Zacząłem się zastanawiać po prostu tak, jako właśnie fizyk, matematyk nad tym problemem zderzeń tych pręcików. No i szybko zrozumiałem, że tak naprawdę nie mamy najprostszych modeli opisujących zderzenia opadających prętów, już mówiąc tak po fizycznemu, w płynie, tak? Nawet taki najprostszy przykład, w którym bierzemy identyczne pręty i wrzucamy je w zupełnie losowy sposób w płyn i pozwalamy im tonąć. No pytanie, ile czasu trzeba czekać, żeby one się zaczęły w ogóle ze sobą zderzać? Czy to będzie 5 minut dla zadanej koncentracji, czy to będzie na przykład 5 lat, tak? No i teraz jedyne modele fizyczne istniejące, jakie przychodziły mi do głowy i które ludzie tam próbowali, powiedzmy, używać do modelowania tego właśnie typu tworzenia się agregatów, to były modele inspirowane na przykład formowaniem się deszczu w chmurach. Najpierw następuje kondensacja, kropelki wielkości 1 mikrona troszeczkę sobie rosną poprzez kondensację, ale w którymś momencie te kropelki stają się już na tyle duże, że one sobie powolutku zaczynają opadać, Mało tego, jest ruch tam powietrza w tej chmurze, taki turbulentny i te kuleczki zaczynają się zderzać w coraz większe. No i fizycy tym problemem się zajmowali, właśnie eksperci od dynamiki płynów już dawno temu. Chciałem sobie zmapować ten problem tworzenia się deszczu w chmurach na problem tworzenia się agregatów sinic w oceanach, no czemu nie? No ale właśnie, tak jak każdy fizyk lubi tak zwane sferyczne krowy, tak, czyli każdy fizyk zaczyna modelowanie krowy od narysowania sfery, tak, bo od tego zaczynamy.
Upraszczamy,
no ale nie mogłem sobie na to pozwolić, kiedy kształt mojego organizmu jest takim wydłużonym prętem. Bo nawet jeżeli wzięlibyśmy te modele tworzenia się deszczu i próbowali podstawić do tych modeli, udawać, że nasz pręt jest kulą o promieniu, czy tam o średnicy równej długości tego pręta, to tak naprawdę odpowiedź zmienia się o kilka rzędów wielkości, tak? Więc tak naprawdę nie mówi nam nic.
To ja teraz wystąpię jako pani Maruda i zapytam, co za różnica, w jakim tempie tworzą się agregaty takich sinic? Czy to jest te 5 minut, czy tydzień, czy pół roku? Co za różnica? Po co to wiedzieć?
To formowanie się tych agregatów ma pewne też zastosowania praktyczne, czy w ogóle kontrola zdarzeń ma zastosowania praktyczne, o których powiem później. Może tutaj tylko zaznaczę, że często bioreaktory w biotechnologii, tam się wykorzystuje i próbuje się kontrolować tworzenie się agregatów właśnie bakteryjnych. Zrozumienie zdarzeń komórkowych tak naprawdę prowadzi do usprawnienia procesów biotechnologicznych.
O tym jeszcze będziemy mówili i o tych zastosowaniach i o zderzaniu bakterii właśnie. Tak. Natomiast to jest bardzo ciekawe, o czym pan mówił, mianowicie o tej sfery krowie, to znaczy jak człowiek patrzy, no to widzi, krowa ma głowę, tułów, cztery nogi, a fizyk patrzy, widzi sferę, bo tak jest łatwiej, ponieważ fizyka co do zasady upraszcza rzeczywistość po to, żeby móc ją opisać. Ale na ile właśnie różni się taka praca fizyka, który może sobie pozwalać na takie uproszczenia, od fizyka zajmującego się biologią, gdzie być może te uproszczenia by zakłamywały rzeczywistość? Czy trzeba być tutaj troszkę innym fizykiem?
Im bardziej patrzymy na takie złożone ewolucyjne systemy, czy to biologia, czy nie wiem, nawet jakieś nauki społeczne, tak mówimy o złożonych układach, które zmieniają się w czasie, brak naszej zdolności do przewidywania tych zmian jest trochę definiującym jakby właściwością tych układów, tak? Więc ja tutaj jestem ostrożny i nie będę obiecywał, że fizyka jest w stanie wyjaśnić te układy. Bardziej mam takie praktyczne podejście, że ja się staram zrozumieć tempo tych zmian ewolucyjnych. Jak fizyka ogranicza troszeczkę jakby ewolucję z góry. Ewolucje, czy jakieś konkretnie bardziej interakcje też.
Bo pewne rzeczy na przykład nie są możliwe w danym czasie, nie?
Dokładnie. Tak, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką górnolotną analogię, tak jest w samej zasadzie, jak Einstein nam powiedział, że informacja w przestrzeni nie jest w stanie podróżować szybciej niż prędkość światła, no to jest bardzo cenna informacja, bo mówi nam coś o tym, jak szybko możemy się komunikować z potencjalnymi cywilizacjami, które są gdzieś w innej części naszej galaktyki, czy w innych galaktykach, ale nie mówi nam nic na temat tego, jak stworzyć jak statek kosmiczny, który będzie się poruszał chociaż z prędkością równą 1% prędkości światła. Więc tak, dostajemy od Einsteina to, że wiemy, że jest jakieś fundamentalne ograniczenie tempa jakiegoś procesu naszej komunikacji z obcymi cywilizacjami w innej części wszechświata, ale dalej nie rozwiązuje podstawowego problemu, czy jesteśmy w stanie się z nimi komunikować i jak to w ogóle
zrobić. Warto.
I czy warto, dokładnie. Dlatego tak samo moje podejście jest takie, że ja staram się w tej biologii wyznaczyć pewne takie ramy czasowe tych procesów biologicznych jako fizyk, ale biologia się zmienia, biologia ewoluuje i będzie tylko pewnie pewien wąski podzbiór pytań, na których odpowiedzi można w pełny sposób udzielić takimi nisko parametrycznymi modelami, tak? Czyli takimi odpowiedziami, które są proste i krótkie i jest tam 5 parametrów, tak?
Pogadajmy o tych kontaktach, czy też zderzeniach komórek, bakterii na przykład konkretnie. To też jest chyba coś, czego raczej z bakteriami nie kojarzymy, bo jakbym tak się zastanowiła, to jak myślę o bakteriach, to widzę takie filmiki czy animacje, że one tam sobie po prostu się kręcą i dzielą i to jest mniej więcej ich życie. Ale niekoniecznie wizualizuję sobie życie bakterii jako zderzające się jedną z drugą. Kiedy mówimy o zderzeniach, to mamy na myśli jakieś takie gwałtowne zderzenia, czy po prostu kontakty? Co od pana interesuje?
Myślę, że bardziej powinniśmy sobie wyobrazić.
Zderzenie.
Dokładnie, bardziej takie kontakty, tak? Myślę, że w typowych warunkach środowiskowych te kontakty nie są aż tak gwałtowne, że dwie bakterie się dosłownie zderzają jak jakimś zderzaczu bakteryjnym i się rozpadają na pojedyncze atomy, tylko bardziej to są takie spotkania, podczas których może się wydarzyć coś ciekawego. Coś, na czym intensywnie pracuję od kilku lat, to są właśnie zdolność bakterii do wymiany genów podczas takiego spotkania. I to jest zjawisko, które się nazywa tak zwanym horyzontalnym transferem genów. To jest zjawisko, które mikrobiologom jest znane bardzo dobrze, bo za to zostało odkryte w latach 40. XX wieku, za to była Nagroda Nobla. Mikrobiolodzy się tego uczą na licencjatach, że bakterie można sobie wyhodować i w bakteriach, tak jak mamy chromosom, który jest takim dyskiem twardym bakteryjnym, tak? DNA for chromosomy to jest taki twardy dysk bakterii, na którym zapisane są wszystkie istotne geny potrzebne w ogóle do życia tej bakterii, tak mamy też w środkach bakterii czasami takie krótsze fragmenty DNA, one się nazywają plazmidy, które są trochę tak jak taka dyskietka, taki USB stick, tak, który można wziąć i jak się spotkam z kolegą, to można mu przekazać. I to jest w dużym kontraście do tak zwanego wertykalnego transferu, który się dzieje przy podziale komórkowym, bo bakteria zawsze się może właśnie podzielić i wtedy kopia DNA matki trafia do dwóch córek. My ludzie też, jak chcemy przekazać nasze DNA, no to po prostu, brzydko mówiąc, robimy dzieci. Nasze DNA przechodzi tylko wertykalnie z rodziców na dzieci. A bakterie potrafią jeszcze trochę tak jak w filmie Matrix, wgrać sobie skille, wgrać sobie umiejętności jedna drugiej, tak? Tam jest taka słynna scena, jak chyba Trinity jest w Matrixie i chciała uciec z helikopterem, ale nie potrafi sterować helikopterem, więc ktoś się tam wgrywa tą umiejętność latania helikopterem i ona odlatuje tym helikopterem i ratuje swoje życie. Więc bakterie dosyć dosłownie potrafią coś takiego robić. Potrafią się spotkać w różnych środowiskach i przekazać sobie geny, czyli przekazać sobie tak naprawdę umiejętności radzenia sobie z jakimś wyzwaniem środowiskowym. I to jest bardzo istotne dla ludzi, dlatego że bakterie ludzie kojarzą głównie z infekcjami, prawda? Nie wiem, mamy anginę, no to co się dzieje? Lekarz nam przepisuje antybiotyk, antybiotyk połykamy i ten antybiotyk po prostu uderza w te bakterie już na poziomie takim molekularnym i w jakiś sposób je niszczy. No może się przyczepić do błony, do ściany komórkowej tej bakterii i tą ścianę rozwalić, może przesiąknąć i wpaść do środka bakterii, tam wpaść trochę jak taki śrubokręt w jakieś szprychy, je zablokować. Różne antybiotyki działają w różny sposób, ale z grubsza sprowadza się do tego, że jakaś molekuła uderza, jest właśnie nie spotkanie, tylko z molekułą tym razem i rozwala bakterie w ten czy inny sposób, albo chociaż hamuje jej wzrost i potem układ odpornościowy człowieka może przyjść i dobić tą bakterię. Tak? Jakby kupujemy, tak naprawdę zażywając antybiotyk, kupujemy czas naszemu własnemu układowi odpornościowemu, żeby on zdążył zareagować.
Osłabiamy przeciwnika.
Dokładnie tak, bo dopóki nie jesteśmy chorzy, to nasz układ odpornościowy robi to cały czas. Co chwilę mamy takie pewnie mikroinfekcje, tylko po prostu nasi policjanci, te miliardy małych komórek, które sobie krążą po naszym ciele, są świetne w tym, co robią, bo ewoluowały też w tym kierunku i po prostu namierzają przeciwnika natychmiast, dochodzi do spotkania, zabijają się, tak? Raz na jakiś czas to się nie uda i dlatego te bakterie się mogą namnożyć i potrzebujemy tych antybiotyków. No ale właśnie, przez to, że bakterie mają tą zdolność do horyzontalnej wymiany genów, to one potrafią też się dzielić genami oporności antybiotyki. Właśnie biologia cały czas ewoluuje i bakterie potrafią też się dostosowywać do nowych wyzwań, jakie stawia przed nimi środowisko. I tak naprawdę przez miliony, miliardy lat ewolucji bakteryjnej, bakterie wykształciły w tym procesie mechanizmy obrony przed antybiotykami. Bo to nie jest tak, że ludzie wymyślili antybiotyki, myśmy je odkryli de facto i one już występują w przyrodzie, tylko być może nie w tak dużym...
Żeby się na przykład kłócą z bakteriami o posiłki, więc wytwarzają antybiotyki.
Dokładnie, tak. A z kolei bakterie wytwarzają mechanizmy obronne, tak? I one są niesamowicie skomplikowane i niesamowicie fascynujące. To jest coś, co dla biologów być może jest oczywistością, ale mnie zupełnie jakby, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, rozwaliło mózg, tak?
Czacha dymi.
Także bakterie potrafią zbudować na przykład pompy na swojej powierzchni, fizyczne pompy, które wypompowywują antybiotyk, który wszedł do środka. Tak selektywnie potrafią wypompować antybiotyk. Bakteria ma 1 mikron wielkości, 1/1000 grubości włosa.
Jest jedną
i ten
komórką.
Mały robot potrafi na swojej powierzchni jeszcze wcisnąć jakieś pompy, które wypompowują ten antybiotyk i potrafią się przed tym antybiotykiem obronić, tak? No i teraz mają tę zdolność do horyzontalnego transferu genów, więc one pomogą się spotkać z swoimi kolegami i koleżankami i im tego skilla przekazać.
Czyli taka bakteria weteranka, która przeżyła atak antybiotyku, udało jej się to zrobić. To nie jest tak, że ona umiera z tą wiedzą, zabiera ją do grobu, tylko właśnie może przez kontakty z innymi bakteriami przekazać te umiejętności.
Tak.
I to jest wielki problem dla nas, bo jak wiemy, ta antybiotykooporność jest rosnącym problemem.
I uważa się, że właśnie horyzontalny transfer genów, czyli ten proces tak zwanej koniugacji bakteryjnej, przekazywania tych genów, właśnie przyspiesza uoparnianie się populacji bakterii w środowisku, w szpitalach, w nas samych na antybiotyki. Więc tutaj ta fizyka spotkań, ja tak uważam, staje się bardzo istotna, bo to, na czym też pracuję, to jest właśnie staranie się zrozumieć tempo przekazywania tych danych. Mówiłem górnolotnie o tej przekazywaniu informacji do innej galaktyki. Tak samo na poziomie populacji bakteryjnych fizyka spotkań ogranicza te kontakty komórkowe w jakiś sposób. My się staramy zrozumieć, w jakich środowiskach, gdzie ten proces może zachodzić szybciej lub wolniej.
A czy te kontakty między bakteriami zawsze są pozytywne?
Nie zawsze są pozytywne. Czasami są negatywne, czasami bakterie są w stanie nawet jedna drugą zabić. To też na tym prowadzi się intensywne prace. Naukowcy odkrywają, że bakterie potrafią nawet budować takie molekularne dzidy, takie szpady na swojej powierzchni, które potrafią używać do tego, żeby przekłuć sąsiadującą bakterię, po czym jakby, mówiąc brutalnie, zjeść jej wnętrzności, tak, flakie wypłynącej bakterii.
To się dużo dzieje w tym mikroświecie bardzo i bardzo brutalnie
jest,
często.
Bardzo brutalnie jest, w ogóle epickie opowieści się tam odgrywają w tej mikroskali w każdym środowisku, bo sobie, proszę sobie wyobrazić, że w takim wiadrze wody z Wisły jest kilka miliardów bakterii, tak, czyli więcej bakterii niż ludzi na Ziemi. Litr wody to z grubsza miliard bakterii, czy to z Wisły, czy z Bałtyku, czy z dowolnego jeziora. W łyżeczce gleby też jest około miliarda bakterii, czyli to zagęszczenie jest jeszcze większe, a w naszych jelitach jest jeszcze większe. Więc tam się dzieją epickie opowieści w każdym momencie, cały czas. One się zabijają, one wymieniają się informacjami, one gromadzą się w agregaty, one próbują przetrwać. I my tak naprawdę cały czas odkrywamy jakieś nowe właśnie formy interakcji. I dla mnie to, co jest jako fizyka fascynujące, że właśnie ten proces, fizyka tutaj może pomóc, żeby jakby ograniczyć go z góry, zrozumieć, jak szybko te procesy mogą zachodzić, nawet przynajmniej w jakiejś takiej sensownej teorii, żeby móc powiedzieć biologom, słuchajcie, w takim środowisku możemy się spodziewać częstej wymiany genów. Tam dochodzi do wymiany danych bardzo szybko. A tutaj pewnie
czyli tam nie. Tam na przykład uważajcie.
Dokładnie. Więc taki, to, co, na czym będę teraz pracował, na czym pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, staram się łączyć biologów i fizyków po to, żebyśmy z jednej strony robili eksperymenty w tych naszych zderzaczach komórkowych w laboratoriach, a z drugiej strony robili takie modele matematyczne po to, żeby na podstawie tych eksperymentów móc przewidywać właśnie skalę czasową, na przykład rozprzestrzeniania się jakichś genów w różnych środowiskach. Będziemy sobie budować takie proste modele, nie wiem, jelit, czy tam ośrodków wodnych. I te modele sparametryzowane tymi eksperymentami w laboratorium posłużą nam do tego, żeby zbudować takie, coś, co ja nazywam takie atlasy potencji. Czyli gdzie jest potencjał do tego, żeby ten transfer danych zachodził szybciej bądź wolniej. Jakie czynniki fizyczne i biologiczne właśnie wpływają na tempo tego procesu?
No jak tak myślę o tym, to przed wami bardzo dużo pracy, no bo te środowiska są różne. Raz, że wodne po prostu, to niech będzie to wiadro wody z Wisły. Nasze jelita, tam przecież też jest inna ta... To nie jest tak jak w oceanie, tam przecież czy w glebie też jest trochę inaczej, więc te warunki są bardzo, bardzo różne.
Z jednej strony tak, na pewno warunki biologiczne są bardzo, bardzo różne. W tym sensie, że jest zupełnie inne zagęszczenie bakterii, są inne biochemiczne warunki, w których znajdują się bakterie. Być może są bardzo różne szczepy bakteryjne, ale fizyka spotkań nie będzie aż tak różna. Tych mechanizmów spotkań nie ma aż tak dużo. Jeden podstawowy mechanizm to będzie taka najprostsza dyfuzja brownowska, że po prostu jakaś bakteria w ośrodku wodnym, nawet jak nie potrafi pływać, a sporo z nich potrafi pływać, ale nawet jak nie potrafi pływać, to ona sobie po prostu tak dyfunduje brownowsko. Pod mikroskopem byśmy po prostu widzieli, że ona tak robi tak zwany ruch losowy. Powolutku sobie po prostu, przez to, że się tak naprawdę zderza z miliardami cząstek wody, ona nigdy nie jest perfekcyjnie w jednym miejscu, tylko sobie tak krąży losowo w przestrzeni. To jest tak najprostszy sposób spotkania się jednej bakterii z drugą, ale to już jest nawet samo w sobie ciekawie, ponieważ właśnie w jelitach, który jest bardziej takim lepkim ośrodkiem, ten sposób spotkania będzie pewnie miał małe znaczenie. Bakterie w jelicie są bardziej trochę jak rodzynki w cieście, w sensie tam sobie utknęły i sobie tam siedzą. Z drugiej strony jest ruch samego płynu. Jelita są aktywne i tam dochodzi do mieszania. I to mieszanie już samo w sobie sprawia, że bakterie wpadają jedna na drugą.
No ale są jeszcze te różne kształty bakterii.
Są różne kształty bakterii, więc musimy budować te modele w oparciu o kształt i w oparciu o rodzaj fizycznego zderzenia, żeby w ogóle trochę zacząć ten temat, żeby mieć jakieś takie najprostsze, sensowne oszacowania.
A to jest pionierskie?
Według mnie tak. Ja nie znam żadnej takiej pracy, która by starała się odpowiedzieć na takie najprostsze pytania w stylu dostaje się do pani jelit subpopulacja bakterii, bo pani coś, nie wiem, zjadła czy połknęła i tam w którymś momencie...
Jest nie swoją.
Jest jakaś właśnie taka subpopulacja intruzów. Aha. I ona być może jest w stanie się podzielić z sąsiadami jakimiś genami, które są...
I zepsuć mi moje dobre
bakterie. Coś tam zepsuć na przykład, tak? No i ile tych bakterii musi być? Jakie one szanse mają się spotkać już z mikrobiomem pani jelit?
I w jakim czasie na przykład?
W jakim czasie? Czy potrzeba tych bakterii połknąć 10, czy może 10 milionów? Czy tych spotkań między tymi połkniętymi intruzami a mikrobiomem będzie 5, czy będzie 5 trylionów. Naprawdę, w zależności od tego, jak zmienimy parametry biofizyczne, ta odpowiedź zmienia się dramatycznie. Tych modeli nie ma. Dlatego my się właśnie staramy robić te modele i je parametryzować w tych zderzaczach komórkowych.
Ale myślę, że ten poziom skomplikowania no jednak będzie tylko rósł, no bo myślę sobie ciągle o klasycznej takiej pracy fizyka. No to taki fizyk, jak bada na przykład rozprzestrzenianie się, dajmy na to tych fotonów, no to te fotony nie mają żadnej sprawczości, to znaczy nie skręcą nagle z własnej, tu w pewnym cudzysłowie użyje woli.
Tak jest.
No, a bakteria, ja też nie wiem, czy ona ma jakąś swoją wolę, no ale coś powoduje, że przynajmniej niektóre są w stanie płynąć w jakimś kierunku, że nie tylko są takimi bujanymi właśnie robocikami, tylko następuje ten, czy te sinice, o których pan opowiadał na początku, że góra-dół, to w ogóle też a propos czachadymii, że takie rzeczy wyewoluowały. No to, żeby jeszcze coś takiego ogarnąć, to ja już nie wiem naprawdę. Bo to jest też pytanie o to, na ile właśnie są sprawcze te bakterie, a na ile nimi miota los.
Niektóre bakterie będą mało sprawcze, w tym sensie, że one nie potrafią wpływać na swój własny ruch, więc są po prostu albo sobie tego dyfundują, albo idą z prądem, że tak powiem, jelitowym, czy rzecznym, czy oceanicznym. To, co chyba każda bakteria jest w stanie zrobić, to modulować swoją przyczepność. Że ona w zależności od swojego stanu fizjologicznego może modyfikować przylepność swojej powierzchni. Może być mniej lub bardziej lepka. Może wytwarzać takie białka, adhezyny na swojej powierzchni, że jak ona w coś wpadnie, to ona się do tego przylepi. No to jest takie po prostu minimum zero-jedynkowe tej sprawczości bakteryjnej. No ale ta sprawczość może być bardziej złożona. Właśnie bakterie potrafią pływać. Nie wszystkie, ale niektóre potrafią budować, czyli z kolei znowu taki cud inżynieryjny, potrafią budować małe motorki na swojej powierzchni, które je napędzają. I ten ruch bakterii wtedy sprawia, że one się mogą przemieścić szybciej z miejsca na miejsce, często w zupełnie losowy sposób, czyli trochę tak jak ta pierwotna dyfuzja, ale po prostu szybciej, ale też jest tak, że bakterie potrafią modyfikować ten ruch i on już jest jeszcze bardziej sprawczy, bo bakterie też potrafią monitorować środowisko dookoła siebie i odpowiadać na bodźce. Więc bakterie też mają receptory na swojej powierzchni, których potrafią używać do tak zwanej chemotaksji, czyli mówiąc kolokwialnie, bakterie mają nosy i potrafią wąchać i potrafią coś wywąchać i podpłynąć pod jakieś źródło tego związku chemicznego. Na przykład bakterie oceaniczne potrafią wąchać związki chemiczne wokół fitoplanktonu i potrafią podpływać pod nie po to, żeby tam dobić jakiegoś targu. Na przykład bakterie potrafią zaoferować fitoplanktonowi, to jest taki rodzaj luźnej symbiozy, jakieś związki chemiczne, nawet witaminy potrafią wyprodukować, z których może skorzystać fitoplankton. Fitoplankton z kolei może podzielić się trochę z tą bakterią węglem organicznym, który wytworzył w procesie fotosyntezy. Więc jest taki podział obowiązków, tak, pomiędzy fitoplanktonem i bakteriami. Nad tym też pracowaliśmy, też budujemy modele teoretyczne zderzeń między jakimiś małymi takimi targetami, które emitują jakiś sygnał, i bakteriami, które potrafią ten sygnał przynajmniej w jakimś stopniu wyłowić z szumu tego molekularnego, bo to nie jest taka gwiazda, że świeci z daleka, tylko to jest taki sygnał chemiczny. Tam jest tak zwany, my to definiujemy jak taki horyzont wyczucia, taki punkt w jakiejś odległości od tej komórki, która wysyła ten sygnał, od którego ta komórka bakteryjna jest w stanie już ją zwąchać i podpłynąć. I staramy się to opisać ilościowo, po prostu tą sprawczość bakteryjną z punktu widzenia kontaktów. Jak bardzo są one w stanie poprzez swój behawior, swoje zachowanie, wpłynąć na częstość spotkań.
A odważyliście się dotknąć tematu protistów? Mieliśmy ostatnio o protistach w Radiu Naukowym odcinek, no i te to dopiero są sprawcze, że potrafią sobie i pływać aktywnie, i się wydłużać, wyginać, cuda robić, no.
Potrafią robić cuda.
A też jednokomórkowce?
Tak, tak. To są jeszcze bardziej złożone organizmy, większe od bakterii i jeszcze się tym nie zajmujemy, ale zdaję sobie sprawę z tego, że protisty istnieją. I to też być może nas czeka i śledzę bardzo rzetelnie pracę naukowców, w tym duńskich, którzy zajmują się dokładnie tym, że mapują taki przepływ wokół protistów, bo protisty potrafią właśnie też modulować ruch płynu wokół siebie po to, żeby przyciągnąć bakterie do siebie. Więc tam jest takie aktywne wytwarzanie zderzeń, spotkań z moją ofiarą, tak, bo protisty się też żywią bakteriami. Jak sobie chcemy wyobrazić, co się dzieje z bakterią w jak na przykład ośrodku wodnym. Ona umiera z dwóch powodów. Albo zainfekuje jakiś wirus, czyli spotkanie bakteria-wirus, wirus ją infekuje i się tam namnaża w środku i bakteria sobie pęka, bum, i powstaje 100 nowych wirusów. Albo bakterie coś zje i to będą te protisty.
Ja cały czas jestem pod wrażeniem tego mikrokosmosu. Tam się dzieje bardzo dużo różnych rzeczy.
Tak.
Jak działa Cell Collider? Wszyscy chyba kojarzą wielki zderzacz hadronów pod Genewą. To wy zrobiliście mały zderzacz komórek w Warszawie
dokładnie,
na Pastera.
Tak, dokładnie. Budujemy zderzacze komórkowe. To jest szumna nazwa, ale sposób działania jest bardzo prosty. Proszę sobie wyobrazić takie precyzyjne mieszadło, które jest odwróconym stożkiem. Czyli mamy płaską powierzchnię i na tą płaską powierzchnię dajemy odwrócone podniesiony stożek, także wierzchołek stożka dotyka tej powierzchni i pomiędzy tym stożkiem a tą płaską powierzchnią jest taka przestrzeń, którą wypełniamy płynem, naszą zawiesiną bakteryjną. Jak ten stożek się obraca, to te bakterie na siebie wpadają. A ponieważ geometria tego układu jest tak prosta, możemy mieć dokładny, prosty model zderzeń, który nam mówi, jak zależy tempo obrotu tego stożka od częstości wpadania na siebie tych komórek. Więc tym prostym trikiem, który tak naprawdę nie jest nasz, on pochodzi jakby z innej dziedziny nauki, która się nazywa reologia. Reolodzy, czyli tak naprawdę inżynierowie materiałowi, inżynierowie, powiedzmy fizycy, jakby rozwiązali ten problem już dawno temu, że po prostu zauważyli, że jak stożek się obraca i odkształca jakiś materiał, to on go odkształca w taki sposób, że to odkształcenie jest jednorodne. No bo o co tu chodzi? Zawsze ja sobie mogę wyhodować moje bakterie i wrzucić do jakiejś takiej wytrząsarki laboratoryjnej, po prostu sam zamieszać ręką moją fiolkę i powiedzieć, no coś tam się pozdarzało, prawda? O co w ogóle chodzi?
Ale losowy kolajder, tak?
Dokładnie, to możemy sobie zrobić taki losowy kolajder, ale chodzi o to, żeby móc ten proces kontrolować, tak? Żeby móc powiedzieć naprawdę w mojej populacji bakterii, jak często one mają się na siebie szansę wpaść i to jest niemożliwe w tych takich tradycyjnych wytrząsarkach. Zawsze można szybkość wytrząsania zwiększyć, ale ruch jest, płynu jest tak chaotyczny, że tak naprawdę nasze bakterie nie wpadają w jednorodny sposób na siebie w takich tradycyjnych wytrząsarkach laboratoryjnych. Czyli hodujemy sobie powiedzmy dwa rodzaje bakterii, chcemy je zmieszać, żeby mierzyć tą tempo wymianę genów, ale część z tej populacji w ogóle na siebie nie wpadnie, część wpadnie bardzo szybko. To jest heterogeniczny proces, nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. Więc te proste cell collidery, tak, te proste zrzeszacze komórkowe są po to, żeby wytworzyć przepływ płynu, co do którego mamy pewność, że on jest taki, jak my myślimy, że on jest i jesteśmy w stanie właśnie tempo obrotu stożka powiązać z tempem wpadania na siebie.
A to jak wygląda w takim razie taka codzienna praca? Przychodzi pan do laboratorium, wyciąga swoje bakterie wyhodowane tam parę dni wcześniej i właśnie co, rozsmarowuje na tym stożku? Jak to się robi? I jak się zbiera te dane? Bo to też jest ciekawe, jak tutaj zweryfikować, jak one się postykały, te bakterie ze sobą.
Fajne pytanie. To jest taka fizyczna wersja tradycyjnego eksperymentu koniugacji z mikrobiologii. Najprostszy eksperyment będzie trwał powiedzmy 3 dni. Jest dzień przygotowania, w którym po prostu zaczynamy hodować nasze komórki, tak żeby sobie przez noc urosły i były gotowe do wymiany genów na drugi dzień. I ten drugi dzień jest tym dniem właściwego eksperymentu, bo już mamy komórki przygotowane do eksperymentu. Najpierw krótko mieszamy razem w jakieś fiolce, a potem przekładamy pipetą do tego obracającego się stożka, do tego kolajdera, gdzie przy ustalonej temperaturze i przy ustalonym tempie obrotu stożka one sobie tam się zderzają powiedzmy przez 30 minut, zatrzymujemy ten stożek, bierzemy próbkę bakteryjną, która teraz, uwaga, zawiera dawcę tego genu, biorcę tego genu i tego mutanta, czyli biorców, którzy ten gen uzyskali. I teraz musimy jakoś policzyć, ile tych mutantów się udało stworzyć. A to jak to liczymy, to już wracamy do mikrobiologii i robimy standardową mikrobiologię, czyli tak zwany selektywny wzrost. Bo to zazwyczaj jest tak, że biorca genu ma oporność na jakiś antybiotyk, dawca genu ma oporność na antybiotyk, dwa różne antybiotyki. I teraz biorca genów jest jedynym organizmem w tej mieszaninie,
Który przeżyje
ekspozycję na dwa antybiotyki. On ma to, co biorca już miał, a jeszcze uzyskał tego dodatkowego skilla, czyli oporność na ten drugi antybiotyk, więc jak teraz wrzucimy, że tak powiem, trzeci antybiotyk,
bakteryjny.
Pozabijamy wszystkich poza tym superbugiem, który uzyskał oporność na dwa antybiotyki. I to już możemy
też
policzyć.
Brutalnie trochę.
Bardzo brutalnie. To mikrobiologia to okrutna nauka.
Czy są jakieś takie odpowiedzi, którymi możecie się już pochwalić?
Pochwalę się pracą, którą opublikowaliśmy w tamtym roku. To była praca, którą jeszcze w całości wykonałem na Politechnice Curyskiej, jak tam prowadziłem swoją grupę. Tam ją zacząłem, ja ją przyniosłem do Warszawy marca tego roku, dzięki, za co bardzo dziękuję, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i jej programowi Polskie Powroty, bo jestem jednym z tych właśnie powracających naukowców, którzy po wieloletnim pobycie za granicą powrócili do Polski. Tym wynikiem, który się pochwalę, to jest właśnie taki wynik, w którym zmienialiśmy tempo mieszania bakterii, żeby popatrzeć, jak to wpływa na tempo wymiany genów i mierzyliśmy, odkryliśmy, że istnieje takie optimum mieszania, w którym mamy balans pomiędzy dwoma konkurencyjnymi ze sobą procesami. Z jednej strony tak, im szybciej mieszamy, tym wiadomo, bakterie na siebie szybciej wpadają, ale one też nie muszą potrafić się ze sobą zlepić, a nawet jak się zlepią, to ten proces wymiany DNA między nimi trwa tak około 10 minut.
10 minut?
Tak, tak, tak.
A to mnie bardzo zaskoczyło, bo jakby ten mikroświat, to myślałam, że wszystko się tak szybko dzieje.
No, te bakterie się muszą spotkać, one się... Właśnie tego jeszcze chyba nie opisałem tego procesu, bo on jest bardzo, bardzo ciekawy. Bakterie dawcy plazmidu, one wytwarzają na swojej powierzchni taką molekularną wędkę. Taki kikut, który wystaje i szuka w otoczeniu partnerów do koniugacji. Jak ją złapie tego partnera, to tą wędkę ściąga, przyciąga tego partnera do siebie, zlepia się i następuje transfer genów. To DNA musi zostać skopiowane najpierw w komórce matce, przepompowane przez tą molekularną strzykawkę do biorcy i tam musi coś skompletowane. To jest takie właśnie, wsadzamy USB stick do naszego komputera i czekamy, aż się wgrają dane. To jest dokładnie ten sam schemat. No i on będzie trwał tak kilka minut, 10-15 minut. Zależy się od tego, jak duży jest ten fragment DNA, bo mogą być mniejsze lub większe. Tam jest też cała złożoność. Niektóre plazmidy są bardzo małe i się szybciej przeniosą, niektóre są olbrzymie i potrzebują więcej czasu. Ale tak, ten proces trwa kilka minut. No i co? No i te bakterie muszą pozostać w tym kontakcie przez ten czas. Nic nie może rozerwać, więc to mieszanie płynów z jednej strony zwiększa kontakt między bakteriami, ale też może rozerwać takie bakterie z tego uścisku wzajemnego. Więc pytanie, który proces wygra? Bo może lepiej ich w ogóle nie ruszać, żeby one sobie spokojnie mogły dokończyć ten proces wymiany genów. I myśmy odkryli taki balans, że jest takie optymalne mieszanie, w którym to rozrywanie bakteryjne ma minimalny wpływ, a częstość zderzeń ma maksymalny wpływ i jesteśmy w stanie jakby przez kontrolę tego procesu pięciokrotnie zwiększyć szybkość wymiany genów między bakteriami.
Ja może jeszcze wrócę do tej postaci pani Marudy, która zapyta jeszcze raz, po co to wszystko? Oczywiście po to, żeby wiedzieć, bo tak. Nigdy nie wiadomo, co z takiej wiedzy może interesującego wyniknąć. Ale też, czy macie już właśnie coś na horyzoncie, do czego można by tę wiedzę w jakiś sposób wykorzystać? Zarówno jeśli chodzi o to, jak te procesy przebiegają wewnątrz u człowieka, jak i w rzekach, w oceanach. Czy coś jest na horyzoncie? Poza tą antybiotykoopornością, bo to już mówiliśmy.
Tak, punktem chyba końcowym naszych działań to będą te atlasy potencjału, czyli takie biogeograficzne mapy pokazujące, gdzie pewne procesy zachodzą szybciej lub wolniej. I my na tym etapie się mniej więcej będziemy zatrzymywać. Chętnie będziemy rozmawiać z biotechnologami czy z ludźmi pracującymi nad medycyną, żeby tą wiedzę móc zastosować do jakichś konkretnych być może rozwiązań biotechnologicznych, czyli usprawiania procesów biotechnologicznych, a być może w kontekście medycznym wpłynięcie tak naprawdę na intuicję ludzi, którzy starają się walczyć na przykład z antybiotykoopornością. No bo jak ta walka ma wyglądać? Z jednej strony możemy starać się wymyślać coraz to nowsze antybiotyki, ale to kosztuje bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy, a być może trzeba się zastanawiać nad tymi ścieżkami środowiskowymi, w jakich warunkach i gdzie do nich dochodzi i starać się tutaj interweniować. I tutaj nie mam jakichś konkretnych pomysłów jeszcze, jakby to miało wyglądać, czy tutaj potrzeba jakichś interwencji chemicznych, że staramy się ten proces jakoś chemicznie spowolnić, czy być może trzeba zmienić jakąś praktykę, że pewnych rzeczy w szpitalach nie robimy i to wystarczy, żeby spowolnić już ten transfer jeszcze bardziej. No, nie mam jeszcze jakiejś lepszej odpowiedzi na to pytanie.
Ale no to jest fascynujące, bo kiedy pojawia się nowy obszar wiedzy, to właśnie jeszcze nie wiemy nigdy, co może z niego wyniknąć. I jakie ktoś przyjdzie, popatrzy, połączy sobie z tym, nad czym pracuje od lat i nagle się okaże, że o, pasuje mi. To jest ten brakujący puzelek, nie? Pytanie od patronów jeszcze mamy. Ryszard pyta, czy przez takie zderzenie bakterii można odtworzyć powstanie eukariontów z jądrem? Czy można zasymulować powstanie endosymbiozy?
To jest bardzo ciekawe pytanie i krótka odpowiedź brzmi, że nie wiem, czy da się ten proces przeprowadzić. Znaczy idea jest taka, że bierzemy dwie komórki, zderzamy je ze sobą, jedna komórka wchodzi do drugiej komórki i mamy nadzieję, że ten twór jest w stanie po prostu sobie funkcjonować i przetrwać. I wydaje mi się, że tego typu eksperymenty ludzie z powodzeniem próbowali, a przynajmniej udało się tego typu twory przez ileś tam pokoleń utrzymać. Czy tutaj biozderzacze będą do czegoś potrzebne, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś na jakąś większą skalę by próbował ten proces tak usprawniać, to może być jeden z elementów. Na takiej zasadzie, że po prostu jesteśmy w stanie przyspieszyć proces wpadania tej jednej komórki do drugiej. Ale podejrzewam, że wąskim gardłem tego procesu takiego odkrywczego to będzie jednak obserwacja, czy to coś, co powstało, ma szansę gdziekolwiek przetrwać.
Łukasz pytał, czy zderzone bakterie mogą się wymieniać DNA. O tak, jeszcze raz, jak o tym rozmawialiśmy. Paweł z kolei, jeśli reologia, nie wiem co to znaczy, determinuje powstawanie biofilmów bakteryjnych, to jak wytłumaczymy ich występowanie w tak różnych środowiskach, takich jak jelito oraz kamieniste części dna morskiego lub swobodnie pływające ciała stałe? Co to ta reologia?
Reologia to jest nauka badająca właściwości płynów. To znaczy, nie wiem czy dobrze rozumiem, bakterie skolonizowały każde środowisko, które da się skolonizować na Ziemi. Po prostu są świetne w grze o przetrwanie. Są w naszych jelitach, są w oceanach, są w glebie, wszędzie, gdzie tylko jest życie, są bakterie. I to nie jest tak, że biofilmy powstają tylko poprzez serologię. Biofilmy to są takie po prostu społeczności bakteryjne, zlepek wielu bakterii. I z tego co rozumiem, one się tradycyjnie mogą tworzyć w ten sposób, że po prostu jakaś bakteria się przylepia na przykład do kamienia i sobie tam buduje swoją kolonię. Zaczyna się dzielić i tam się rozrasta w kolonie. Te ścieżki tworzenia się biofilmu są bardzo różne. Poprzez zwykłą kolonizację jeszcze nieskolonizowanej powierzchni, tam zakładamy naszą kolonię i się rozrastamy, albo różne bakterie się mogą gdzieś zderzyć i stworzyć takie bioagregaty zawierające bardzo różne rodzaje bakterii.
Aga pyta, czy bakterie można zabić kapciem? Pytanie brzmi głupio, ale nikt mi jeszcze na to nie odpowiedział.
Wydaje mi się, że można zabić bakterie kapciem, ale to będzie bardzo mało efektywny proces.
To co pan poleca?
No, dezynfekację jakimś środkiem chemicznym typu alkohol czy wybielacz. No albo antybiotyk, jeżeli jesteśmy chorzy, tak? Pod warunkiem, że bakterie się nie upornią na ten
temat. Proszę się nie układać kapciem.
Proszę się, tak.
Coś takiego. Chciałam jeszcze zapytać pana o kwestię powrotu, bo kiedy pisałam patronom o tym, że będziemy pana gościć, to właśnie ukułam określenie, że hat-trick zaliczony, bo magisterium na Oxfordzie, później Cambridge, później również Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych, słynne MIT, a potem jeszcze Szwajcarię. Ten hat-trick, no to przyznaję, mam na myśli Oxford, Cambridge, MIT, a teraz powrót do Warszawy, do Polski. Jakie to jest doświadczenie?
Tak, na takim bardzo górnolotnym poziomie miałem wiele szczęścia w życiu. Udało mi się być w różnych bardzo ciekawych miejscach, spotkać bardzo inspirujących ludzi. Miało to olbrzymi wpływ na ukształtowanie mojej kariery naukowej, determinujący w zupełności. Odkąd wyjechałem z Polski, zawsze wiedziałem, że prędzej czy później w jakimś formacie wrócę do Polski, bo zawsze mi było tęskno. I teraz był taki dobry moment, że właśnie jak byłem w Szwajcarii i już założyłem tam swoją pierwszą grupę badawczą, zacząłem ten proces powrotu do Polski coraz bardziej planować. W tym procesie pomógł mi Maciek Lisicki, który był waszym gościem nie tak dawno, bo się poznaliśmy
jako
naukowcy. Fizyka
płynów polecamy.
Dokładnie, dokładnie, tak. Robię bardzo dobrą robotę. I zacząłem po prostu jako naukowiec bardzo poważnie brać tą opcję, wyobrażać sobie, co bym miał robić, jakby moje laboratorium miało wyglądać. I z takiego czysto jakby profesjonalnego punktu widzenia zawsze byłem pod wielkim wrażeniem polskich naukowców, polskich studentów, którzy się wykształcili na tych najlepszych polskich uczelniach. To, co mnie najbardziej kręci, że tak powiem, po powrocie do Polski, to jest jakość studentów na UW. Tutaj pod tym względem jestem bardzo optymistycznie nastawiony, że ci ludzie są w stanie robić wielką naukę. Moja rola sprowadza się teraz do tego, żeby gromadzić fundusze i robić im warunki do pracy. Żeby tych rzeczy było coraz więcej, tej teorii zdarzeń było coraz więcej i naszych interakcji interdyscyplinarnych było coraz więcej.
Może taki głupi dowcip, ale przyszedł mi teraz do głowy, że pewnie dużo fizyków jest nerdami, więc interakcje to niekoniecznie, ale zderzenia to jasne.
No, oczywiście.
To się kocha. Cząstki niech się zderzają.
Dokładnie, dokładnie. Nawet najbardziej zatwardziałych fizyków teoretycznych do tego, że biologia jest ciekawa, podchodząc ich tak sprytnie właśnie od punktu zderzeń komórkowych, to łatwiej do tego przekonać. Także tutaj już mi się udało częściowo przekonać fizyków teoretyków, żebyśmy razem pracowali nad zderzeniami komórkowymi.
Proszę jeszcze powiedzieć, czy bycie na takim, no, pierwszym froncie nauki, no bo tego typu pionierskie badania takie są, to jest przecieranie szlaków.
Tak.
To jest inspirujące czy męczące może czasami, bo to jest faktycznie taki, jak o ile dobrze rozumiem, taki moment w pracy naukowej, że możecie łatwo zabrnąć w ślepe uliczki, że jesteście tymi, którzy będą mówili, no to na przykład nie działa, to nie działa, to nie działa. Czy to jest fajne właśnie odkrywanie, czy takie troszkę męczące czasami?
Myślę, że to jest jedno i drugie. No jestem na tyle ciekawski, że trochę ciężko mi bez tego żyć, ale z drugiej strony codzienność jest taka męcząca rzeczywiście, że podejmujemy pewne ryzyko badawcze i liczymy, że codzienność będzie wyglądała tak, że coś się nie uda. Ale wydaje mi się, że nie ma sensu być w ogóle w nauce, jeżeli się nie jest gotowym na to ryzyko i nie chce się tego robić, bo odkrywanie tego nieznanego jest jednak coś, co mnie najbardziej kręci, a takie protekcjonistyczne podejście, że może, nie wiem, nie będę starał się podejmować zbyt dużego ryzyka, bo...
Można pójść w modną dziedzinę. Nie? Taką, która wiadomo, że się rozwija.
A, to są fajne pytania, bo to jest znowu pytanie o ewolucję trochę samej nauki, prawda? Jak w praktyce wygląda robienie nauki? Jak ewoluują naukowcy podczas swojej własnej kariery? Też o tym trochę myślę i są bardzo różne trajektorie i tak naprawdę nie wiem, która jest lepsza lub która jest gorsza. I nie sposób tego ocenić, żyjąc w tym środowisku. To się dopiero okaże za dwa pokolenia, prawda? Czy i kto podjął lepszy lub gorszy wybór.
Ktoś was zamodeluje po prostu.
Tak, no ja staram się iść taką trajektorią trochę, mam nadzieję, wyższego ryzyka, łącząc te różne dziedziny, licząc na to, że odkryjemy coś ciekawego, no i być może ta nisza okaże się kiedyś tak skalowalna, mam nadzieję, jak zderzacze właśnie w CERN-ie.
Powodzenia.
Dziękuję bardzo.
Życzymy. Doktor Jonasz Słomka, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję.
Dziękuję.
Radio Naukowe.
Jak wam się podoba taka korespondencja z pionierskich obszarów nauki? Piszcie, ciekawa jestem bardzo. Dziękuję oczywiście patronom i patronkom za regularne wsparcie Radia Naukowego. Bez was nie byłoby nas. patronite.pl/radionaukowe. Jaki następny odcinek? To wam jeszcze nie powiem, bo jest umówiony, ale jeszcze nie jest nagrany, także cichosza, tak na wszelki wypadek. Ale jeśli wszystko się uda, to zapewniam, że to będzie super, super ciekawe i myślę, że w pewnym stopniu również praktyczne dla nas wszystkich. Także polecam już teraz, a tymczasem trzymajcie się, do usłyszenia.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!